Z jednej strony decyzja o konieczności rozebrania budynku, z drugiej walka o wpisanie go do rejestru zabytków. Od kilku dni fora internetowe i lokalne media rozgrzewa dyskusja, czy uda się uratować dawny hotel Piast w Szczecinie. Inwestor, który odkupił XIX-wieczny budynek od poprzedniego właściciela, miał po remoncie i postawieniu nadbudówki przekształcić go w hotel, ale plan finansowy się nie spiął i z zamiarów nic nie wyszło. W dodatku okazało się, że obiekt jest w tak złym stanie technicznym, że grozi zawalenie. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał rozbiórkę budynku. W jego obronie stanęli miejscy aktywiści, którzy walczą, by obiekt wpisać do rejestru zabytków. Wśród nich Mariusz Łojko, prezes stowarzyszenia Ocalmy Zabytek.
My w tej chwili też przygotowujemy pisma, które będzie można mailowo wysyłać do konserwatora, bo dlaczego to jest ważne? Tak jak w ustawie pisze, zabytki, które leżą w interesie społecznym, żeby zachować, właśnie konserwator wpisuje między innymi z tego powodu do rejestru. Jeżeli wykażemy ten interes społeczny przez takie poparcie, jest duża szansa, że konserwator tego wniosku nie zlekceważy. Tam decydują też również inne jeszcze, że tak powiem, wartości artystyczne, historyczne i naukowe przy tym zabytku.
Ewa Stanecka, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator zabytków. Będą one rozpatrywane w momencie, kiedy otrzymamy pełną dokumentację powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i miejskiego konserwatora zabytków. Takie postępowanie możemy prowadzić tylko i wyłącznie zgodnie z literą prawa na wniosek właściciela albo posiadacza gruntu, albo z urzędu. I takie postępowanie może być wszczęte w momencie także zagrożenia dla obiektu. Natomiast, tak jak mówię, nie mamy dokumentów z informacji, które uzyskałam, stan obiektu jest zagrażający bezpieczeństwu ludzi. Ten stan obiektu wynika z prowadzonych prac remontowych przy tym obiekcie i dopóki nie zapoznamy się i nie przeanalizujemy tych dokumentów, a czekamy na nie, to nie możemy podjąć żadnej decyzji.
Elena Frejno, jestem architektem urbanistką i w tej chwili aktywnie działam w szczecińskim ruchu miejskim. Uważamy, że brak nadzoru, brak troski i pozorowane działania, że my rzeczywiście te zabytki chronimy, powoduje to, że właśnie w tej chwili dowiadujemy się, że kamienica z końca XIX wieku przy Placu Zwycięstwa 3 ma być przeznaczona do rozbiórki. Natomiast chodzi nam o cały ten proces, który doprowadził do takiego stanu, tak? Ponieważ jest to uznany zabytek, nawet jeżeli nie jest wpisany do rejestru, ale jest to w gminnej ewidencji zabytków, która też jest ujęta w gminnym programie opieki nad zabytkami i gmina podjęła zobowiązanie, tak? Nie mówiąc o tym, że jest do tego zobowiązana ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i to też wynika z gminnego programu opieki nad zabytkami. Gmina na podstawie też ustawy o samorządzie terytorialnym, a nawet konstytucji, ma obowiązek dbać o zabytki, powinna podjąć takie działania prawne, finansowe i przede wszystkim kontrolne, żeby do tego nie doszło.
Myślę, że ewentualne wszczęcie postępowania w sprawie PIS-u do rejestru zabytków będzie podjęte koło 15, czyli dopiero kiedy przeanalizujemy wszystkie dokumenty, które do nas spłyną, ponieważ nie posiadamy w tej chwili żadnych.
Dodajmy, że w październiku zawalił się dach innego budynku w Szczecinie, dawnej przychodni przy ulicy Słowackiego. Internauci spekulują, iż może to być sposób inwestorów na zyskanie gruntów pod budownictwo w atrakcyjnych miejscach w mieście. A w studiu są goście. Pani Ewa Stanecka, wojewódzki konserwator zabytków w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z nami także pani Małgorzata Gwiazdowska, miejski konserwator zabytków w Szczecinie.
Dobry wieczór Państwu.
Jest z nami także pan Robert Abelite, dziennikarz, krajoznawca, przewodnik po Szczecinie.
Dzień dobry, witam.
Są także szczecińscy radni, Urszula Pańka z Platformy Obywatelskiej.
Dobry wieczór, witam.
I Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska Rady Miasta Szczecin.
Dzień dobry.
I telefonicznie jest z nami także pan Mariusz Łojko, prezes Stowarzyszenia Ocalmy Zabytek. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Na naszym radiowym Facebooku pod tematem, który właśnie ogłosiliśmy.
Zaanonsowaliśmy.
Bardzo dziękuję panie Marku. Są już dwa wpisy. Pan Michał napisał tak. Konserwator zabytków nie ogarnia tego, co dzieje się w mieście, więc sytuacja jest jaka jest. Wstyd. Pan Łukasz, to jest skandal. Polskie miasta bardzo ucierpiały podczas wojny. Potem zostały wybudowane ohydne bloki kartony, często bez sensu, w miejscach historycznych, placach czy rynkach. Teraz dodatkowo niszczymy to, co nam zostało. A ta kamienica to najwyższa półka naszej szczecińskiej architektury. O ile jestem w stanie zaakceptować wyburzenie kamienicy gdzieś na obrzeżu miasta, to w centrum takie kamienice powinny być naszymi wizytówkami. Zacznijmy od pana Mariusza Łojko, prezesa Stowarzyszenia Ocalmy Zabytek. Panie Mariuszu, pan na tyle dąży do tego, żeby ocalić ten budynek, w którym mieścił się Hotel Piast, że przygotował petycję. Jaka jest myśl, jak ta petycja ma zadziałać, wpłynąć na Ewę Stanecką, czyli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie?
Proszę pana, jak sprostuję, to nie jest petycja. Stowarzyszenie złożyło wniosek na podstawie artykułu 31. Nam statut pozwala na sprowokowanie, żeby konserwator wojewódzki wreszcie wszczął postępowanie o wpis do rejestru. My się dziwimy, że takiego ruchu jak organizacja społeczna nie zrobiła na przykład pani Gwiazdowska, która ma na oku miasto Szczecin i powinna w tym momencie, jeżeli obserwowała bacznie ten obiekt, co się z nim dzieje, automatycznie szybko dać służbom konserwatorskim narzędzia, jakie daje ustawa o piece i ochronie zabytków.
Panie Mariuszu, 4 godziny temu na Facebooku znalazłem pismo, w którym jest napisane petycja w sprawie wpisania do rejestru zabytków kamienicy przy Placu Zwycięstwa 3.
Petycja jest dla tych państwa, którzy chcą poprzeć właśnie nasz wniosek. Jeżeli pan spojrzał troszeczkę niżej, to jest również skan naszego wniosku, jaki złożyliśmy u konserwatora wojewódzkiego 7 marca.
Tak jest rzeczywiście. Proszę powiedzieć, czy pan widzi w obecnym stanie jeszcze szansę na uratowanie tego zabytku? Inspektor nadzoru budowlanego zawiadomił prokuraturę, bo jego zdaniem to obecny właściciel doprowadził budynek do stanu zagrażającego katastrofą budowlaną, a właściciel, spółka Redi, twierdzi, że nadal chce tam wybudować hotel. No i właśnie najpierw były informacje, że chce to zrobić bez zachowania tej historycznej fasady, czego domagał się konserwator zabytków, ale ja tutaj natrafiłem na wypowiedzi właśnie inwestora Jacka Mielczarka, który mówi tak, plan jest taki, żeby ten hotel powstał, on będzie wyglądał tak jak na wizualizacjach, a fasady zostaną wykonane tak jak uzgodniono z konserwatorem zabytków. Tyle tylko, że będzie to wykonane ze świeżej cegły, ale elementy architektoniczne zostaną odtworzone albo nawet wykorzystane te, które zdemontujemy podczas rozbiórki, także będziemy to odtwarzać. Co pan na to?
No oczywiście, trzeba zachować oryginalną fasadę. Wartość zabytku stanowi oryginalna substancja. I tutaj na to, za tym przemawia przede wszystkim prawo, że i należy, są odpowiednie narzędzia, żeby pani konserwator wojewódzka wpisała i podjęła działania ku temu, żeby ten zabytek zabezpieczyć. A dam pani konserwator wojewódzki przykład z Opola. Proszę się zwrócić do Opola. Tam właśnie takie fasady z tego okresu zachowano i to nawet niedawno, bo 10 lat temu Biblioteka Miejska właśnie taką czynszówkę, bardziej obiekt powiedzmy mniej reprezentacyjny od szczecińskiego, wpisała do rejestru i wykonano bardzo fajne powiązanie z nowym obiektem, zachowując właśnie fasadę. I przy tym wypracowano bardzo ciekawą metodę, która jest tańsza i nie powoduje blokady ulicy, żeby taką fasadę właśnie zachować oryginalną. A dlaczego trzeba oryginalną? Będziemy barbarzyńcami, jeżeli nie potrafimy uszanować tkanki historycznej naszego miasta. Nas obliguje konstytucja do tego, a przede wszystkim urzędników i ustawa. Ja się dziwię, że naprawdę gdzie byli tyle czasu z nadzoru budowlanego, służby konserwatorskie. Trzeba sprawdzić, czy ten, który napisał opinię, to jest ekspert od wyburzania zabytków, a pani konserwator ma możliwość zasięgnąć opinii NIT, zatrudnić tutaj eksperta ministra kultury, żeby ocenił, czy rzeczywiście inwestor i jego ekspert podają nam prawdę.
Są kolejne opinie na Facebooku. Pan Kamil napisał, szkoda, że nie wszyscy myślą o historii tego miasta, a niestety to miasto jest traktowane po macoszemu. I drugi pan Kamil, co to nasze gadanie da? Nic nie da i tak se zrobią, co chcą, zamiast cieszyć się, że mamy ładne zabudowania zdobytego Szczecina. Małgorzata Gwiazdowska, miejski konserwator zabytków w Szczecinie. Czy tej sprawie ma pani sobie coś do zarzucenia, że brakowało pani determinacji, żeby ten budynek ratować, przymusić inwestora do intensywnych działań, kiedy właśnie jeszcze było co ratować, bo teraz z tym jest już coraz gorzej?
To znaczy może tak, ja chciałabym na początku powiedzieć, żebyśmy posługiwali się pojęciami prawdy, a nie półprawdy. I żebyśmy opierali się też o przepisy prawa, które nas obligują do takich, a nie innych
zależy
działań.
Zależy nam na prawdzie.
Zależy nam na ratowaniu naszych zabytków i żeby uratować zabytek, to niekoniecznie trzeba go wpisywać do rejestru zabytków. To nie jest... Są różne formy ochrony konserwatorskiej. Jest ochrona konserwatorska w ramach gminnej ewidencji, jest ochrona konserwatorska w ramach zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które też uzgadnia wojewódzki konserwator i też ma wpływ na rodzaj takiej ochrony. I również jest ochrona obiektów najbardziej cennych, najbardziej wartościowych, z zachowanym oryginalnym wyposażeniem i takie obiekty są wpisywane
ale
do rejestru.
Najbardziej nie waży właśnie rejestr wojewódzkiego konserwatora zabytków?
Obiekty wpisywane do rejestru zabytków muszą być reprezentatywne dla danej epoki, dla danego regionu, posiadać wyjątkową wartość zabytkową. Na tym polega ich ochrona w ramach wpisu do rejestru
czy
zabytków.
Czy budynek po hotelu Piast posiada takie
budynek
wartości?
Budynek po hotelu Piast został ujęty w gminnej ewidencji zabytków 18 kwietnia 2012. Wtedy jeszcze był to wykaz zabytków, przekształcony następnie w gminną ewidencję. W tym czasie, kiedy obejmowaliśmy budynek ochroną konserwatorską, budynek nie posiadał żadnego wyposażenia historycznego we wnętrzach, ponieważ został przebudowany wielokrotnie przy adaptacji i dostosowywaniu do wymogów i standardów danego okresu przez hotel Piast. Zachowana została tylko elewacja, która posiadała detal w postaci opasek, rzeźb, dekoracji balustrady balkonu. I te elementy były oryginalnym wyposażeniem architektonicznym budowli. W 2015 roku, 15 lipca, Miejski Konserwator Zabytków uzgodnił projekt na wniosek Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej, projekt adaptacji, konserwacji i remontu i pełnego zakresu prac budowlanych, które miały na celu odbudowę tej kamienicy, adaptację na funkcje hotelowe i konserwację i zachowanie detalu architektonicznego. I ponieważ te prace nie zostały podjęte i tutaj obiekt nie jest rejestrowy, obiekt jest ewidencyjny, prace zostały podjęte, a w naszym odczuciu było zagrożenie, że są prowadzone nieprawidłowo, więc zgłosiliśmy tę sytuację do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który rozpoczął swoje postępowanie, a więc kontroli prawidłowości zabezpieczenia obiektu, prawidłowości prowadzonych prac. Jeszcze na wstępie, co jest bardzo ważne, a Państwo cały czas mówią o wyburzeniu kamienicy. Nawet nakaz, który wydał powiatowy inspektor, nie jest nakazem o wyburzenie kamienicy. Nakaz powiatowy inspektor wydał w związku z niepodjęciem prac i zagrożeniem katastrofą budowlaną części obiektów. Więc w momencie, kiedy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego podjął pracę, w wyniku tego postępowania doszło również do spotkania z inwestorem, który w dniu 2 października 2017 roku zobowiązał się do kontynuacji prac, do wykonania ekspertyzy stanu zachowania obiektu, jak również pełnej inwentaryzacji obiektu i dokumentacji zamiennej, w której wskazałby wyraźnie, które elementy podlegają konserwacji, które wymagają odtworzenia z uwagi na zły stan techniczny. Proszę pamiętać, że ta elewacja nie była remontowana przynajmniej od lat 60. I na tej podstawie czekaliśmy na kontynuację prac. Trudno zarzucić nam w tym momencie, że my od razu zakładamy złą wolę inwestora, który nas przekonuje i dostarcza nam projekty. Projekty wykonane przez Biuro Architektoniczne z Wrocławia były projektami starannymi, dopracowanymi, ratującymi substancję
zabytkową. Czyli trudno uznać, że były to projekty czy działania inwestora na zwłokę?
W tym momencie trudno było tak to określić. Nie, ponieważ inwestor nie podjął w dalszym ciągu prac, to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał w listopadzie 2017 roku postanowienie o podjęciu prac zabezpieczających obiekt. Takich prac inwestor ponownie nie podjął. Nie podjął tych prac, nie dostarczył również dokumentacji, bo naszym wymogiem, przynajmniej wymogiem konserwatora, było wykonanie dokumentacji projektowej, która przy uwzględnieniu koniecznych rozbiórek od razu wskazywałaby sposób odbudowy tego obiektu, odtworzenia tych elementów, które będą zdemontowane.
Czy nie podjęcie detale... tych prac, pani Małgorzato, wpłynęło na to,
nie podjęcie
to,
że... tych prac spowodowało...
Jakie skutki
spowodowało dalszą degradację obiektu. No tak, i w tym momencie PINB wydał w oparciu ekspertyzę, bo część z tych zobowiązań, do których inwestor się zobowiązał w ramach spotkania w PINB-ie w październiku 2017 roku, część, niewielką część tych zobowiązań inwestor wykonał. Wykonał ekspertyzę techniczną, zabezpieczył obiekt od zewnątrz rusztowaniami, siatkami. Ponieważ nie podjął kontynuacji prac i według ekspertyzy obiekt grozi katastrofą budowlaną, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydał nakaz koniecznych rozbiórek fragmentów górnych partii budowli i stropów, które są zarwane, do dnia 20 lutego 2018 roku. Ponieważ w tym terminie inwestor w dalszym ciągu nie wykonał żadnych prac, postępowanie będzie kontynuowane przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Powiatowy inspektor skierował zawiadomienie do prokuratury. Z informacji, jaką uzyskałam, zawiadomienie dotyczy zagrożenia i bezpieczeństwa ludzi, jak też naruszenia wartości materialnej. W związku z powyższym, ponieważ nie było tam wyraźnego wskazania na zagrożenie zniszczenia zabytku, podejrzenie celowego zniszczenia zabytku, również ja złożyłam takie zawiadomienie do prokuratury.
Przy naszym telefonie jest słuchacz, tak? Nie ma słuchacza, ale myślałem, że jest. W takim razie czekamy na telefony 510-37-36. Jest z nami, przypomnę, pani Ewa Stanecka, wojewódzki konserwator zabytków w Szczecinie. W świetle tego, co mówiła pani Małgorzata Gwiazdowska, czy warto w ogóle starać się, żeby ten obiekt został wpisany do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków?
To znaczy, nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć, czy warto, dlatego że sprawę rozpoznajemy dopiero od zeszłego tygodnia. Wnioski dotyczące wpisu do rejestru zabytków, jak tutaj już powiedział pan Łojko, zaczęły masowo wpływać do naszego urzędu, ale zgodnie z prawem wpisuje się do rejestru zabytków decyzją konserwatora z urzędu albo też na wniosek właściciela obiektu. W wypadku oczywiście obiektów nieruchomych, takich jak kamienica. Natomiast w wypadku obiektów ruchomych, takich jak na przykład wyposażenie kościoła, możemy wpisać dany obiekt tylko na wniosek właściciela. Taka jest różnica między tymi dwoma rodzajami zabytków. Oczywiście w wypadku obiektów ruchomych, jeżeli jest zagrożenie wywiezienia go za granicę czy całkowitego zniszczenia, wówczas możemy takie działania podjąć z urzędu, ale musimy je udowodnić właścicielowi. Wracając do pana pytania. W momencie, kiedy otrzymam wszystkie dokumenty od pani konserwator, a także od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, ponieważ my nie prowadziliśmy żadnego postępowania w tej sprawie, zastanowimy się, niewykluczone, że będziemy także zasięgać opinii eksperta, konstruktora. Natomiast jesteśmy absolutnie władni podjąć decyzję merytoryczną tym zespołem, jaki ja posiadam wśród swoich kolegów, specjalistów.
Do naszej rozmowy włączył się całkiem spontanicznie pan Igor Podeszwik, Inicjatywa Nowy Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie Igorze, jak pan patrzy na tę sprawę? Proszę króciutko, ponieważ jestem gościem spontanicznym, ad hoc.
Dobrze. Znaczy ja jestem załamany w ogóle tym, co mówi pani miejska konserwator zabytków. Znaczy ustawa o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami nie precyzuje konkretnych przesłanek, jakie są wymagane do wpisu do rejestru zabytków. Tutaj, jeżeli obiekt przedstawia wartość historyczną, oczywiście takiego wpisu można dokonać. Natomiast pani mówiła o ochronie, że ewidencja pozwala ochronić ten budynek. Natomiast nie jest to prawdą, dlatego bo wpis do rejestru do zabytków pozwoli na między innymi wykonanie zastępcze tych niezbędnych prac i to dopiero pozwoli ochronić ten zabytek. A dalsza procedura, czyli wywłaszczenie tego właściciela, to już jest jakby kolejna sekwencja tych wszystkich czynności, które powinny zostać podjęte w tej sprawie. Więc tylko i wyłącznie wpis do rejestru jest jakby tą przesłanką, która pozwoli uratować ten zabytek. To, że ten zabytek jest w ewidencji, tak naprawdę, jak widzimy na przykładzie, no nic nie dał, tak? Kamienica może niebawem zostać wyburzona przecież z tego miejsca.
Dziękuję panie Igorze bardzo. Serdecznie pozdrawiamy. Proszę nas słuchać. Robert Abelite, dziennikarz, krajoznawca, przewodnik po Szczecinie. Robercie, kiedy tak słuchasz i czytasz te kolejne enuncjacje prasowe dotyczące właśnie budynku po hotelu Piast, to co sobie myślisz? Wszystko działa tak jak powinno, a inwestor no, ma pewne prawa, no bo jest właścicielem tego obiektu i może sporo zrobić.
Ja sądzę tak, że przede wszystkim chyba doby by nam zabrakło, żeby powiedzieć o tych wszystkich obiektach, które już straciliśmy, które tracimy i które niebawem też znikną ze Szczecina. Kto mnie zna, to wie, że ja bronię każdego drobnego elementu. Niedawno z panią Gwiazdowską się spotkaliśmy, żeby ochronić na Gumieńcach dwa hydranty. No, w jaki sposób współpracujemy nad tym. Ale wracając do kamienicy, oczywiście patrząc z zewnątrz, bardzo ciekawa elewacja, powiem w ten sposób. Aczkolwiek też się zgodzę, że wielokrotnie przebudowana, brakuje chociażby masztu, który po wojnie się zachował, nie istnieje, brakuje bardzo ładnej balustrady na szczycie dachu, takiej antyspadowej, przeciwśniegowej. Natomiast to, co chyba najbardziej uderza, zaskakuje, to co jest ciekawe akurat w tej elewacji, w tej kamienicy, to są te figury atlasów. Jest ich aż 8 od strony zarówno ulicy Potulickiej, jak i od placu. I bardzo ciekawe bariery na balkonach. To jest przede wszystkim to. Warto też pamiętać, że część tego zespołu została już wyburzona. To jest ta strona wschodnia, czyli to, co krótko mówiąc było na podwórku, od strony podwórza. Ta część budynku już nie istnieje. No i w tej chwili wystarczy podejść, zobaczyć, że to jest praktycznie wydmuszka, a nawet chyba nie to. Powiem szczerze, że kiedy robiliśmy dokumentację zdjęciową, to było jakoś tak pod koniec jesieni, to często było tak, że wchodzimy na różnego rodzaju obiekty, czasem za zgodą, czasem no, staramy się zrobić jak najlepiej te zdjęcia, podejść, zobaczyć, co tam jeszcze zostało, żeby później o tym mówić, żeby to opisać. Tutaj rzeczywiście no, byliśmy przestraszeni, bo tam tak naprawdę zostały tylko te ściany wieńcowe, nic poza tym. Były wewnątrz jeszcze z tych ciekawych elementów były ciekawe schody, bardzo ciekawe tralki na klatkach schodowych. Nie wiem, czy to teraz istnieje. Przypuszczam, że nie. Z tego, co zauważyliśmy, one były po prostu rozbierane. Te wszelkie elementy drewniane nikną. I pragnę tylko tak zaznaczyć, jeżeli jeszcze mamy z minutę, kilka obiektów, tak rzucę, żebyśmy tylko sobie zwrócili uwagę, co możemy stracić w najbliższym czasie. Kamienica na ulicy Świętego Ducha, przy ulicy Świętego Ducha. Willa Lenca. Rozmawialiśmy niedawno na ten temat. No tu na szczęście jest jakaś szansa na uratowanie tego obiektu, ale to, co rozmawialiśmy miesiąc temu, pytanie o sposób
tak,
wykonania.
Tak, budynek po dawnej przychodni przy Słowackiego.
Oczywiście.
Budynek po dawnej przychodni przy Waryńskiego.
Kamienica przychodni Jana, tak jest, cegielnia Didiera, mało znany zespół budynków na Pomorzanach.
Ale są też przykłady pozytywne.
Balustradą.
Remontowany pałacyk po PSL-u, dawna fabryka Sztewera na Krasińskiego, stara rzeźnia, trafostacja, siedziba firmy Twitop, prawda?
Czy tak na otarcie łzy, jeśli mogę ja dorzucić, bo to jest na otarcie łez.
Panie redaktorze... Panie Mariuszu, króciutko, bo pan Maciej czeka. Mam nadzieję, że był cierpliwy. Dobrze, to króciutko. Dwa słowa, panie Mariuszu.
No bo jestem zbulwersowany, co mówi pani konserwator miejska. Nawet się przyznała właściwie tą wypowiedzią, że nic nie zrobiła, żeby ratować ten zabytek, a ją ustawa zobowiązuje do tego, do podejmowania działań w przypadku takich właśnie...
Ale panie Mariuszu, pani konserwator wymieniła szereg działań, również powiatowego inspektora nadzoru.
Jest
przedstawicielem miasta tutaj przecież.
Momencik, proszę mi dać powiedzieć. Ustawa wyraźnie mówi, co, artykuł 4, jak mają działać w ogóle urzędy i również konserwator. Pani konserwator rzuciła całą odpowiedzialność na inspektora nadzoru budowlanego i przestała się interesować tym obiektem. Powinna pójść, tak jak my, oglądamy i widzimy, co się tam dzieje i od razu powinna w tym momencie zadziałać. Jest nieprawdą, że ten obiekt musi być taki super atrakcyjny. W Szczecinie wpisano fasadę kina Kosmos, budkę dłużnika na Okońskiej.
Cały obiekt, panie
cały obiekt, przepraszam. No, cały obiekt.
Panie Mariuszu, proszę już kończyć, bo jeszcze
ale
są inni goście.
Jeszcze
dobrze. Tak, ja czekam
dobrze,
na to.
Ale to jest istotne. Proszę, jeszcze raz zwracam uwagę.
Na
dlaczego konserwatorzy w Opolu...
Pan mówi, że nie była obecna na obiekcie. Ja prosiłam, żeby...
Pani Małgorzata była na obiekcie.
Wielokrotnie byłam na obiekcie.
No to ci się dziwię tym bardziej, że jako...
To proszę się nie dziwić, tylko postarać się zrozumieć postępowanie, które jest prowadzone.
No nie mogę zrozumieć, bo no pani powinna w tym momencie podjąć jako konserwator kroki zgodnie z ustawą i właśnie doprowadzić do wpisu, do czego my teraz dążymy.
Panie Mariuszu...
Bo można było wpis, ale panie redaktorze...
Postawmy średnik, nie, panie Mariuszu,
można było
bo obiecanie jest z gumy.
Fasady, ale momencik...
Króciutko,
ale,
no to już 10 sekund.
No w Opolu się wpisuje fasady budynków mniej atrakcyjne od tego w Szczecinie. Ja się pytam, dlaczego w Opolu można wpisać, uratować fasady budynków, a w Szczecinie nie można tego zrobić?
Dobrze, panie Mariuszu, postawmy tutaj średnik. Jest z nami pan Maciej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. W Szczecinie nie ma żadnego planu ratowania zabytków architektury, tylko jest zabudowywanie Szczecina podłami nowoczesnymi, pseudonowoczesnymi. Przykładem jest nawet Wyszyńskiego. I to już trwało za komuny. Postawili 3 cegły, te wieżowce. Po jednej stronie, po drugiej stronie te niziutkie. Pięknie to wygląda obok zabytkowych kościołów. Były dom portowca, też wielka cegła niepasująca między zabytkowymi budynkami właśnie kościoła Palotynów. Budynku Akademii Morskiej i Książnicy Szczecińskiej i ten nowoczesny budynek Książnicy Szczecińskiej nie pasujący do zabytku.
Panie Macieju, serdecznie dziękujemy. Przepraszam, że przerywam, ale mamy już niewiele czasu. Jest także wpis pana Pawła. Pan Paweł napisał tak na Facebooku. Szczecin nie ma swojej tożsamości. Wyrwane z kontekstu zabytkowe kamienice otoczone są obrzydliwymi budowlami z wielkiej płyty. Zamiast odtwarzać historyczny wygląd miasta, buduje się szklane biurowce. I pan Tomasz, konserwator, za co taki człowiek bierze wypłatę? Tylko nie sprecyzował, którego konserwatora chodzi, czy miejskiego, czy wojewódzkiego. Jest z nami, przypomnę, pani Urszula Pańka z Platformy Obywatelskiej, radna. Czy pani zdaniem Szczecin ma politykę dotyczącą obiektów zabytkowych? Czy ta polityka jest spójna? Tutaj Roberta Belitę ja dołączyłem, wymienialiśmy te pozytywne przykłady właśnie budowli historycznych, zabytkowych, które są pięknie restaurowane, ale podaliśmy też wiele przykładów takich, które niszczeją.
Panie redaktorze, pan prezydent tutaj przysłał panią konserwator właściwie, żeby broniła i mieliśmy rozmawiać o hotelu Piast, ale pan pyta o politykę miasta, jeśli chodzi o dbanie, jak tutaj przedmówca powiedział, o perełki
tak,
nasze.
W kontekście hotelu Piast właśnie.
W kontekście hotelu Piast. Należy powiedzieć, że są przeznaczone zbyt małe środki. Ja jestem członkiem Komisji Kultury i zapewne pani konserwator to potwierdzi. Po wielokroć proszę o to, by był zwiększony budżet na to, byśmy dbali o nasze zabytki, bo to jest rzeczywiście barbarzyństwo, żebyśmy tak wspaniałą architekturę, którą tutaj no po II wojnie, po Niemcach została i my o nią nie dbamy. I to jest po prostu skandal. Obojętnie, czy mówimy o elewacji zewnętrznej, czy mówimy o elewacji wewnętrznej, schodach, czy mówimy tak. o ogrodach
przepięknych. A co panią szczególnie boli w kontekście właśnie tych zabytków, pomijając już hotel Piast? Co dla pani jest takim przykładem?
Wie pan, ja byłam bardzo zbulwersowana i nawet przy głosowaniu uchwały, która tam pozwalała temu inwestorowi zbilansować i on prosił o to, żeby jeszcze podwyższyć o jedną kondygnację hotel Piast. Ja tam się wyrażałam jasno i wyraźnie, że w centrum naszego miasta, przy bramie portowej powstał obiekt za wysoki, zasłania nam katedrę, że na Krzywoustego, tam gdzie był kiedyś sklep Barbara, powstał obiekt o kondygnację wyższą. Nie ma pewnej harmonii. Przecież to tworzyli no mądrzy, wspaniali architekci, urbaniści i my powinniśmy to dziedzictwo zachować. I wszędzie na świecie, w cywilizowanych krajach dba się o to. Po prostu uzupełnia się tylko, a nie dewastuje się, czyli nie można pozwolić wejść inwestorowi i nie skonstruować tak umowy, żeby zabezpieczyć środki i w momencie, kiedy on nie wykonuje, po prostu wejść, zabezpieczyć, a jego obciążyć kosztami. Ja po prostu dla mnie to jest skandal. Ja pamiętam, chodziłam osobiście do tego hotelu. Jak można było zdewastować w środku naszego miasta tak wspaniały obiekt?
Jest z nami pan Marek Duklanowski z Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji do Spraw Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska Rady Miasta Szczecin. Panie przewodniczący, czy to jest tak, że rzeczywiście pan, jak patrzy na te różne szczecińskie zabytki, jest tak, że jeżeli tam mamy jakiegoś prywatnego inwestora, ale może niekoniecznie, to jest tak, że właśnie on tylko myśli o tym, jakby tutaj przedłużać wszelkie prace, żeby to w końcu zaczęło się rozpadać, rozsypywać, aż w końcu okaże się, że nie ma czego ratować i mamy piękną, pustą działkę, którą możemy atrakcyjnie zagospodarować taniej niż gdyby tam stał zabytek?
Nie wiem, jak jest naprawdę, bo musiałbym siedzieć w głowie jednego, drugiego, trzeciego inwestora.
Nieróżnie, nie?
Niemniej jednak w tej sytuacji częścią radnych wyrażaliśmy spore wątpliwości, wskazując zresztą na być może mogący mieć miejsce fakt, o którym mniej więcej tutaj pan redaktor mówi, a który sprowadzałby się choćby do tego, że podnieślibyśmy wartość nieruchomości, a za chwileczkę nieruchomość znalazłaby kolejnego nabywcę bez wcale jakiejkolwiek gwarancji realizacji i zakończenia tej inwestycji w tym miejscu. O tym mówiłem na sesji, to jest w protokole z 19 kwietnia 2016 roku. O tym mówiłem również na Komisji Budownictwa wtedy, kiedy opiniowaliśmy ten projekt uchwały, bo byłem gorącym przeciwnikiem nadbudowywania nad tą kamienicą u góry tej jednej czy dwóch kondygnacji, które miały być niewidoczne pozornie znikąd, a okazało się, że właściwie z drugiej strony ulicy były już widoczne i to pokazano na wizualizacjach, na rysunkach generalnie pokazujących podstawy trójkąta, a potem tą jego przeciwprostokątną, która była osią widokową, osią pozwalającą na to, żeby widzieć rzeczywiście górę i to odbywało się z kilkunastu metrów już od podnóża kamienicy. Natomiast prawda też jest taka, o czym tutaj też pan redaktor i o co pytał panią przewodniczącą Pańkę, że nam w mieście brakuje nie może takiego podejścia, co do którego też prawa nie mamy jako miasto, mianowicie jeśli idzie choćby o kwestię elewacji. W wielu sytuacjach, w wielu budynkach dzisiaj są wspólnoty mieszkaniowe i te wspólnoty bardzo często nie szukają pomysłu na to, żeby remontować choćby elewację, żeby dbać również to, o czym tutaj pan Abilite mówi, o te detale architektoniczne i tutaj takiej świadomości nam brakuje. Tych ludzi też potrafię w jakiś sposób zrozumieć, bo my w Polsce nie kształcimy praktycznie w dziedzinie kultury, w dziedzinie sztuki. To wszystko jest traktowane piekielnie po macoszemu. Ważniejszą rzeczą, znaczy mi to nie przeszkadza akurat w znaczeniu jednym, że ważniejszą rzeczą czasami jest matematyka, bo ja akurat z tym problemu nie miałem nigdy, ale mowa o sztuce, o nawet takim urbanizmie jakimś, o takim podejściu, tego nam brakuje. O tym, w jaki sposób należy czytać architekturę i która architektura jest architekturą wartościową, a która nią nie jest, która ubogaca nas, a która nas nie ubogaca i jakie przestrzenie są dla nas tymi przestrzeniami przyjaznymi, jakie nie. Ja tylko chcę powiedzieć już kończąc, ale racja jest w jednej rzeczy. Nam brakuje na pewno środków, bo jeśli wyjdziemy od tej kamienicy Plac Zwycięstwa 3, bo ona jest też specyficzna, tam jest prywatny właściciel, tak jak powiedziała pani konserwator, też nie mamy nakazu rozbiórki całej kamienicy. Pani konserwator złożyła wniosek do prokuratury, pan Andrzej Loch, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego również w kilku kwestiach poczekajmy na rozpoczęcie procedury przez prokuraturę, ale mnie boli zawsze jedno, że my w wielu sytuacjach, nie tylko w samym centrum miasta, choć również w nim albo na jego obrzeżach, doprowadzamy do ruiny kamienicę poprzez utrzymywanie substandardu, nie finansując, oczywiście to dużo kosztuje, ale nie finansując choćby łazienek we wnętrzach, bo w wielu miejscach te łazienki są na zewnątrz, a potem uważamy, że nie ma już potrzeby, żebyśmy wkładali kolejne pieniądze, pojawia się jedna, druga, trzecia ekspertyza i rozbieramy budynki, albo w myśl takich nierealnych idei typu poszerzenie Krasińskiego, tunel pod rondem Giedroycia, wyrzucenie połowy kamienic na Długosza, przepraszam, takie przepusty, mosty, niemosty, stakady w centrum miasta generalnie, to jest złe podejście. I do tego mam pretensje. I jeszcze jedną mam pretensję. Jak pracowałem w funduszu pożyczkowym na Deptaku Bogusława, po drugiej stronie była kamienica w całości w posiadaniu SCR-u, potem wziął ją TBS Prawobrzeże. Tam niezgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Centrum Plac Odrodzenia wymieniono stolarkę okienną. Kompletnie nie dopasowując do zapisów, bo zapisy mówiły i o utrzymaniu elementów detalu architektonicznego, czy detalu tej ramy. Podziały też nie zostały zachowane. Wymieniono po prostu jak najtańsze okna plastikowe i to jest mankament, że miejskie jednostki gwałcą, bo nie waham się użyć tego słowa, gwałcą zapisy prawa miejscowego i nikt im w tym nie przeszkadza kompletnie i to są te mankamenty, że miasto również w wielu sytuacjach nie dostrzega walorów architektonicznych,
panie przewodniczący, kamienic. Drodzy państwo, list otwarty w sprawie niszczenia dziedzictwa kulturowego Szczecina, napisany przez Szczeciński Ruch Miejski. Tutaj czytamy: w obliczu doniesień medialnych z ostatnich dni, a także posiadanych informacji oraz własnych obserwacji dotyczących postępującej degradacji i dewastacji dziedzictwa oraz krajobrazu kulturowego Szczecina, pragniemy wyrazić swoje oburzenie i ostry sprzeciw odnośnie polityki przestrzennej oraz braku nadzoru ze strony gminy miasto Szczecin. I tutaj dalej jest napisane tak, to właśnie do radnych. Kolejny już raz Rada Miasta Szczecin wykazała się zadziwiającą naiwnością, chwalając na podstawie jedynie przedstawionej wizualizacji zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Brama Portowa 2, to rok 2015, co miało umożliwić...
19 kwietnia.
Co miało umożliwić właścicielowi zabytkowej kamienicy przy Placu Zwycięstwa 3, czyli po hotelu Piast, podwyższenie obiektu o dodatkową kondygnację, de facto zaś było zabiegiem czysto spekulacyjnym i wpłynęło na podniesienie wartości nieruchomości. Tak jak pan mówił, pan nie zgadzał się, tak?
Ale tak, no, nas było kilka osób, myśmy chyba 5 albo 6 osobami.
Pani Urszula, pani.
Z czego większość...
14 do 9 chyba.
Nie, do 6 głosów, z czego 4 głosy były głosami Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Byliśmy jedynym klubem, w którym więcej osób głosowało przeciwko temu planowi niż za. I to jedyne środowisko w mieście, bo klub prezydenta miasta kompletnie głosował za.
Czy ja mogę?
Ale bo tak? Pan redaktor nie zapytał.
Ale ja mogę dopowiedzieć, bo pan mówi o radnych. Ja chcę powiedzieć, że jednak projekty uchwał, to winni jesteśmy radiosłuchaczom powiedzieć, że to nie radni przygotowują ten projekt uchwały, tak? I dlatego ma pan prezydent odpowiednią ilość pracowników, ponad 1000 pracujących w urzędzie, i oni pracują nad projektami uchwał. My nie mamy podstaw do tego, żeby nad każdą uchwałą zakładać, że ktoś nas oszukuje.
Nie, no więc dobra, jeżeli, ale Ula, więc jeżeli, no, ale to trzeba czytać.
To trzeba czytać.
To trzeba czytać.
Dopytywać.
I może być,
ja się zgadzam.
Nie może być tak, że oczywiście. W wielu sytuacjach potem radni otwierają oczy ze zdumienia, bo miałem takie sytuacje, przychodzą do mnie, już nie będę mówił nawet kto, że miałeś rację wtedy, gdy mówiłeś o takim, a nie innym planie zagospodarowania, że tam brakowało miejsca na przedszkole, że tam nie ma przestrzeni wspólnych, że tam nie ma komunikacji, nie ma rezerwy choćby pod pętlę autobusową w jednym czy drugim miejscu.
To chcemy powiedzieć, mówiłem, że my jesteśmy,
to
że każdy radny jest...
To inny problem jest, dlatego że plany się robi wyrywkowo. Nie widzi się całości miasta. Przypominacie sobie państwo, że był bardzo dobry plan dla miasta Szczecina, który wygasł. Uchwalony w 1994 roku.
I była dziura ustawowa.
Bo była dziura ustawowa i w tej chwili plany są wykonywane w inny sposób i kawałkami. To jest to, o czym pan mówi. Natomiast chciałabym, jeżeli już jestem przy głosie, odnieść się do tego, co mówili słuchacze o tym chaosie w mieście. Proszę pamiętać, że te wieżowce i te budynki, które powstały w tej tkance XIX-wiecznej, one powstały w latach 50., 60., 70., 80. i były to głównie decyzje polityczne.
Jeszcze nagradzano, bo całe nasze to odbudowane Stare Miasto wokół katedry było nagrodzone.
Tak, ale to może jest to na osobną dyskusję, rozmowa
o starym mieście. Tak, ale kto wjeżdżał do wieżowca telewizji i patrzył przez okno, to strasznie razi, kiedy patrzy się na te piękne zabudowy i te nagle
wieżowce. No ale to się stało. Chciałam też powiedzieć, że jest pewna dziura w przepisach. Pamiętajcie państwo, że konserwator zabytków pracuje nie tylko na ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ale nad prawem budowlanym, nad ustawie o planowaniu przestrzennym, a także na ustawie o gospodarce nieruchomościami. I chciałabym się odnieść do tej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jest w niej taki duży rozdział poświęcony wywłaszczeniom. Te wywłaszczenia są tam opisane w sposób bardzo ogólny, ale także wiadomo z tej ustawy, w jaki sposób takie wywłaszczenie można przeprowadzić. Mówię to w kontekście, powiedzmy, kamienicy, o której dzisiaj rozmawiamy, prawda? Problem polega na tym, że wywłaszczenie to nie jest proces, który przebiegnie o tak, pstrykniemy i już wywłaszczamy. To jest bardzo długi proces prawny. Właściciel może się odwołać. Musi być zrobiony kosztorys, wycena danej nieruchomości i ten proces może się ciągnąć bardzo długo. Na ten proces wywłaszczenia muszą być określone pieniądze. Muszą one być zagwarantowane. Czy w budżecie starosty, bo to generalnie starosta jest tutaj władny do takich wywłaszczeń i tych pieniędzy na ogół nie ma. To nie jest problem tylko ewentualnie tych obiektów w mieście, z którymi tutaj się państwo wymieniali i borykamy. To jest problem generalny także dotyczący obiektów w województwie zachodniopomorskim. Nie znam przykładu wywłaszczenia przez starostę żadnego obiektu.
Chwila,
nie
moment, znam. Trafostacja.
No chyba, że w mieście, ducha. Chyba, że w mieście. Natomiast w województwie nie znam żadnego przykładu. Dlatego prosiłabym także zwrócić na ten fakt uwagę. Być może, że ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jej nowa wersja, która będzie przygotowywana, zdecyduje się na wprowadzenie dodatkowych zapisów. Także to też jakby jest dodatkowa trudność przy tego typu działaniach konserwatorskich.
Ja podstawowym problemem, jeżeli mogę jeszcze, jest przede wszystkim to, proszę zobaczyć, że bardzo często rozmawiamy o pieniądzach, o tej kwestii prawnej, która trwa, jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, bardzo długo. To są miesiące, a często lata. Zabytek nie rozumie tego, on nie poczeka. I tak jak się mówi, że ryba psuje się od głowy, tak zabytek z mojego doświadczenia wiele lat wykonuje inwentaryzacje krajoznawcze, psuje się od dachu.
Ale pytanie,
kiedy zawali się dach, bądź inwestor doprowadza celowo, być może w tym przypadku,
pamiętacie państwo
dachu, prawe
Wieży Gocławskiej, prawda, która umowa jest tak skonstruowana, oczywiście, że właściwie jest to teraz wystawione na sprzedaż i nic się tam nie dzieje, a były zapewnienia inwestora, jak tam będzie wspaniale i cudownie.
Zabytek znika, tam już nie ma wielu elementów.
Dlatego ja o tym mówiłam, że najważniejsze jest dobrze przygotowana umowa, która zabezpieczy dany obiekt.
Czy te umowy, Małgorzata Gwiazdowska,
na wieży Bismarcka były jeszcze, przepraszam, kiedyś orły. Te orły słyszę teraz, że znikają. Kilka się zachowało pod wieżą Bismarcka. Ktoś je w tej chwili zabiera. To jest też. Natomiast tutaj jeszcze pan Igor i pan Mariusz bronią kamienicy, ale tak naprawdę z tego, co mówię, wiele lat wykonuje inwentaryzację. Tam w tej chwili tylko mury wieńcowe można zachować. Nic poza tym. I cały środek musi być nowy. Z autopsji jeszcze, z moich wyjazdów za granicę do wielu państw widzę, że są w wielu przypadkach zachowywane właśnie elewacje, te mury wieńcowe. Środek jest absolutnie nowoczesny. Tam, gdzie jest to możliwe, gdzie można zachować inne elementy, kapitalnie klatka schodowa, stolarka i tak dalej. Tu przypomnę, w tej kamienicy, oprócz tych rzeczy, które wymieniłem, także jeszcze jest zachowana stolarka. No trudno powiedzieć, czy w dobrym stanie, ale okna prawdopodobnie
Małgorzata
są też
Gwiazdowska, z roku 1892. Miejski konserwator zabytków w Szczecinie. Czy umowy, które obecnie są konstruowane dla prywatnych właścicieli, którzy kupią jakąś nieruchomość zabytkową, są lepiej konstruowane niż w latach 90. Chyba bezsprzecznie tak.
Proszę państwa, umowy są konstruowane tak, jak na to pozwalają przepisy prawa. Kamienica przy Placu Zwycięstwa nigdy nie była własnością miasta. Miasto nigdy jej nie sprzedawało. Jeszcze do ciekawej wypowiedzi pani konserwator dotyczącej wywłaszczeń chciałabym dodać, że wywłaszczenia to jest odkupienie. Odkupienie obiektu, który został zdegradowany przez właściciela, a który właściciel często nabył za grosze. Proszę państwa, trafostacja przy ulicy Świętego Ducha została nabyta za 20 parę tysięcy. Ona została odzyskana na mocy wywłaszczenia za 400 parę tysięcy. Po czym jeszcze pozyskaliśmy środki unijne i nastąpiła konserwacja i adaptacja obiektu do nowej funkcji.
Wieża Także Bismarka nie jest za złotówkę
wieża, wieża Bismarka miała kilkanaście tysięcy. Był koszt sprzedaży i jej odzyskanie też będzie kosztowało. W tej chwili jest prowadzone postępowanie o egzekucję decyzji konserwatora przez nasz Wydział Egzekucji i zobaczymy, jak to postępowanie się zakończy. Nałożone zostaną kary na właściciela, jak również zmierzamy w kierunku wykonania
państwa,
zastępczego.
Nie zdążymy już porozmawiać to króciutko.
Tak, chciałam jeszcze tylko państwu powiedzieć, że do galerii niszczonych obiektów w Szczecinie ja jeszcze dodam państwu jeden obiekt. Obiekt przy ulicy Cukrowej, gdzie konsekwentnie właściciel od dwóch lat niszczy obiekt i wnosi coraz to nowe aneksy do rozbiórki pozostałej części fabryki. Dawny zespół. Dawna cukrownia, która jest zlokalizowana przy ulicy obecnie Eugeniusza Kwiatkowskiego, kiedyś przy ulicy Cukrowej 67.
Nic mu nie można zrobić,
ocalały obiekty, które były budynkami produkcyjnymi i magazynowymi połączone łącznikiem. I te zachowane zostały
pozostały w oryginalnej substancji. Częściowo przebudowany od strony zewnętrznej, od strony fabryki, był budynek fabryki, bo ta zmieniająca się technologia wymusiła takie zmiany. I tu konserwator mógł zezwolić na pewne wprowadzone zmiany przez właściciela. Doszło do zawalenia obiektu. W zeszłym roku w lipcu było złożone przeze mnie doniesienie do prokuratury na temat podejrzenia zniszczenia obiektu zabytkowego.
Jak prokuratura
wpłynął,
się zachowała?
Wpłynął projekt o odbudowę tego obiektu z adaptacją do nowej funkcji. Projekt adaptacji również istniejących obiektów wraz z pełną konserwacją tego. Myśmy ten projekt uzgodnili. To jest obiekt także ewidencyjny. I w tym momencie zawalił się łącznik. Również złożyłam doniesienie na policję, bo takie są mechanizmy postępowania, i jednocześnie wpłynął od inwestora projekt o rozbiórkę całości obiektu. Oczywiście taki projekt nie został przez nas uzgodniony. Jest zażalenie skierowane przez właściciela obiektu do ministerstwa. Nie wspomnę o codziennej pracy, w której właściciel tegoż obiektu po prostu powoduje nękanie, domaga się różnego rodzaju informacji, przysyła nakazy zmieniania postanowienia itd.
Pani
itd.
Małgorzato,
to
trwa jak powiedziałem, nie zdążymy porozmawiać o ocalałych budynkach przy Niemierzyńskiej 3
i 4. Ale właśnie powiedzmy coś
zamiast
o dobrych.
Je wyburzać, Zbilk zlecił ekspertyzę na temat ich stanu technicznego, chociaż wcześniej twierdził, tak. Panie Mariuszu, na zakończenie pan prezes stowarzyszenia Ocalmy Zabytek. Czy pan widzi światełko w tunelu? Czy widzi pan w mieście takie kompleksowe podejście, jakąś wizję ochrony zabytkowych obiektów?
No po tej wypowiedzi dzisiaj pani Gwiazdowskiej to raczej to czarno widzę. Jak zawsze było czarno za panowania pani Gwiazdowskiej, tak i teraz. Potrafiono wywłaszczyć bezprawnie właścicieli, którzy, dzięki którym zachowała się willa Grünebergów. Tutaj jakiegoś problemu nie było, naruszenia konwencji praw człowieka, co potwierdziły sądy. Także łamania praw przez konserwatorów, co potwierdził Naczelny Sąd. A wobec łobuzów, którzy niszczą zabytki, jakoś konserwatorzy i pan prezydent są tacy bezradni. Jeszcze tutaj robią prezent w postaci
Ale
jednego
pytanie, panie Mariuszu, czy prokuratura też podchodzi do takich spraw, że tak powiem, poważnie? Czy wyczuwa dużą społeczną szkodliwość takich czynów? Jak zaniechanie dbania o zabytki.
Jeżeli obiekt jest wpisany do ewidencji, to prokuratura też za bardzo ukarać nie może. Dlatego właśnie...
A dlaczego?
Obiekt do
na jakiej podstawie pan to mówi?
Proszę sobie przeczytać ustawę. No, obiekt wpisany do rejestru zabytków to jest najwyższa forma
Panie ochrony. Mariuszu,
i ta najwyższa forma
zdanie
ochrony
puenty.
Daje również możliwość ukarania i również właśnie pani mogłaby zabezpieczyć zamiast tego właściciela ten obiekt, a tak on stoi, my sobie rozważamy, że może być...
Nie, proszę pana, zabytek czy ewidencyjny, czy rejestrowy jest zabytkiem.
Ja nie przeszkadzałem pani.
Panie Mariuszu, ostatnie zdanie, proszę kończyć.
No ale jest zabytkiem, ale nie jest chronionym. Najwyższą formą ochrony, po co jest ten wpis? No jest chroniony, ale nie tak, jak wpis do rejestru.
Zostajemy z protokołem rozbieżności. Do sprawy będziemy wracali oczywiście w wiadomościach i w magazynie Wszystko na Gorąco, a być może również w naszym wieczornym programie. Przypomnę, czekamy co dalej z budynkiem po hotelu Piasta. Naszymi gośćmi byli Mariusz Łojko, Mariusz Duklanowski, Urszula Pańka, Roberta Belite, Małgorzata Gwiazda i Ewa Marek Duklanowski i Ewa Stanecka.